Cezary Borowy, autor książek Spowiedź Hanna Solo, byłem przemytnikiem w Indiach oraz przemytniczek Złotych Kości jest dziś naszym gościem. W Indiach spędziłeś, jak już wspomniałeś, 3 lata swojego życia, tam tyle mieszkałeś.
Tak.
No i tam spotkałeś taką społeczność Polaków, ale zanim jednak to się stało, wstąpiłeś do pizzerii, która okazała się łącznikiem ze światem.
Tak, czyli to byłaby historia z dzieje przypadków w życiu człowieka.
I jak ludzie radzili sobie bez internetu w tamtych czasach?
To zaraz chwilę opowiem, bo jak państwo się domyślają, żeby prowadzić taką działalność jak handel, nazywając po imieniu przemyt pomiędzy Singapurem a Indiami w zespołach, w grupach, no trzeba mieć łączność. Łączność to podstawa. I jak myśmy sobie z tym radzili, za chwilę opowiem. Ale wracając do tego przypadku, no pojechałem szukać Polaków w Indiach, przemytników. No oczywiście ich nie spotkałem, no bo szansa, że się natknie człowiek w dużym mieście na kogoś, no to jest niewielka. Odbyłem podróż po Azji, bo takie miałem trochę oszczędności z tego Londynu, zaczynając od najważniejszego. Pojechałem do Nepalu, do Tajlandii, do Singapuru. No słyszałem, że oni handlują między Singapurem a Indiami, no to poszukam ich w Singapurze. No ale Singapur miał 4 miliony mieszkańców, więc no też ich nie spotkałem. Ale pomyślałem, no to ja spróbuję. Wiem, że handlują elektroniką. No to kupię sobie kamerę wideo i pojadę z powrotem do tych Indii. Tam przez Nepal już wiedziałem, że droga lądowa jest taka, że można tam tą kamerę przewieźć. No to kupiłem kamerę, dodatkowe bilety, wróciłem do New Delhi i próbowałem sprzedać tą kamerę, sam chodząc od sklepu do sklepu.
Sam na własną rękę, jeszcze bez żadnych kontaktów.
Bez żadnych kontaktów. No tam były takie sklepiki, które wypełnione elektroniką. Widać, że no, nie było sieciówek, więc kładłem na ladzie i pytałem się, czy kupią. No, no i oni tak jakoś niechętnie. Nie to, że się obawiali, że ode mnie kupią, tylko po prostu oglądali. Nie, tym nie jesteśmy zainteresowani. To nie. Mieli różne inne, a mojego nie chcieli kupić. No, jak dawali cenę, to tą samą, co dałem w Singapurze, więc się tak zastanawiałem, no kurczę, jak ci Polacy na tym zarabiają. No, ale kamera wideo to w podróży jest użyteczna rzecz. No, robiłem filmy, podróżowałem. W zasadzie zastanawiałem się, że już... No nie ma. Okej, pojadę do Chin, jeszcze Chiny zwiedzę z kamerą, zrobię sobie filmy, a później no, docelowo do Australii, bo tam miałem wizę i znów poszukam jakiejś roboty na czarno.
No i zjawiłeś się w tej pizzerii, tak?
No właśnie. I zmęczony już, bo 6 tygodni plątałem się sam, bez polskiego języka. Lubię azjatyckie jedzenie, no ale ile można. Zobaczyłem jakąś pizzerię taką z wystroju jakby europejską w samym centrum New Delhi, Nirula. Wszedłem, no. I zamówiłem pizzę i usłyszałem język polski.
No i jak to się zaczęło?
Język polski, podsłuchiwałem tych ludzi, patrzę, tacy w moim wieku, ja miałem wtedy 27 lat. I no, słucham ich, wszystko oczywiście rozumiem, ale sensu nie łapię, bo używali jakiegoś dziwnego żargonu.
Tak.
I domyśliłem się, że to muszą być ci przemytnicy.
No właśnie, i niezwykłe jest to, że spotkałeś na miejscu tą taką wspólnotę przemytniczą, jak często tych ludzi nazywasz. To było kilkaset osób, tak? Mówiłeś.
Ja myślę, że przez 10 lat, bo to trwało gdzieś od 84 roku, 5 do 94, mogło się przewinąć jakieś 700 osób. Jednorazowo to było 100-150 osób, bo oczywiście była rotacja, ktoś wracał, ktoś rezygnował.
Ale co ważne, byli to właśnie ludzie wykształceni, lekarze, orientaliści, jak wspominałeś,
prawnicy.
Pomagaliście sobie nawzajem, stworzyliście właśnie tę wspólnotę, a przecież wiadomo, co się mówi o Polakach spotkanych za granicą. Nie życzy się tego drugiemu Polakowi, prawda?
Wtedy też to było znane. Właśnie tak? Jak powiedziałem, 1 milion Polaków wyjechało na zachód, ale często słyszałem, że najgorzej na zachodzie, za granicą spotkać Polaka, bo zaraz cię oszuka, oszwabi, jakoś tam okradnie. No nie, tutaj być może to było spowodowane tam pewną specyfiką. Jednak ta aktywność, ten handel na zupełnie egzotycznych kierunkach wymagał pewnych kompetencji, nazwijmy to nowocześnie. I zebrało się tam takie środowisko. Osoby, które w każdym środowisku ktoś narzuca ton, ktoś staje się autorytetem, inni go naśladują i być może tych
każdy
kilka osób,
zajmował kilkanaście się czymś innym, tak?
Były po prostu osoby na odpowiednim poziomie. Było bardzo dużo lekarzy. To było sporo prawników, filolodzy wszystkich tam kierunków, inżynierowie oczywiście, stomatolodzy. farmaceuci, więc cała, jak jeden dziennikarz...
I to też świetnie właśnie pokazuje, w jakich czasach żyliście, że tacy ludzie, żeby zarobić na godne życie, musieli jednak podjąć tę decyzję o wyjeździe właśnie, prawda?
Ja jak znalazłem polskich przymytników, no to musiałem przystąpić, znaczy musiałem, chciałem przystąpić do jakiejś grupy, no bo już wiedziałem po tym swoim doświadczeniu z jedną kamerą, że to sam tego nie pociągnę. I poznałem grupę, w której szefem był lekarz kardiochirurg z Zabrza, a jego wspólnikiem lekarz laryngolog z Gliwic. W związku z tym, no, lekarz to zawód zaufania publicznego, więc do nich dołączyłem.
Mm-hmm. No właśnie, i to byli ludzie, którzy z różnych powodów tam się znaleźli, bo to była chęć studiowania, prawda? Zarobienie pieniędzy na studiowanie, na dom. Tak było? Tak to wyglądało?
Najczęściej to były tak jakby dwa marzenia, tak? Jedni chcieli po prostu zarobić na mieszkanie czy na dom w Polsce, a można było tam w ciągu kilku miesięcy zarobić na kupno mieszkania nawet w Warszawie za gotówkę. Mhm. Jak mówię to na spotkaniach autorskich, to widzę, że mógłbym zebrać ekipę.
Tak.
Gdyby można było w ciągu kilku miesięcy przewożąc magnetowidy.
Myślę, że tak. Na pewno jest to lepsze niż kredyt jeszcze dzisiaj.
A drugie to była chęć podróżowania. Bardzo dużo było osób z takimi marzeniami głębokimi o takich prawdziwych podróżach. I dzisiaj to wielu z nich to są właśnie podróżnicy. Do dzisiaj podróżują i są bardzo... No, odbyli wiele podróży i gdyby porozmawiać, to są osoby, które zwiedziły cały świat.
No właśnie, no ale
a zaczynały wtedy.
Przejdźmy sobie do tego meritum, czyli tak, początek to była elektronika i no to Singapur, Indie. Kupowaliście w Singapurze taniej i sprzedawaliście w Indiach drożej. Tak
proste.
To wyglądało.
Jak w każdym handlu. Towar jest marża.
Wszedłeś ty już w jakiś ustalony system pracy?
Tak, ale pisząc tą książkę zastanawiałem się w ogóle, bo pisanie tej książki, pierwszej z mojej książki, to była przygoda porównywalna do tego, jak zajmowałem się przemytem, bo jak państwo się domyślają, bo za przemyt grozi więzienie. Więc więzienie w Indiach nie jest, to jest dosyć poważna sprawa. W związku z tym te przygody, adrenalina, były bardzo intensywne, ale pisząc tą książkę przeżywałem przygody jakby ponownie.
Ponownie.
I na przykład zastanawiałem się w trakcie pisania, jak to było możliwe, dlaczego my jeździliśmy, to było jasne. Jeżeli lekarz po specjalizacji zarabiał tu $70, nie mógł dostać kredytu hipotecznego, bo nie było takiej czegoś jak kredyt hipoteczny, mógłby kupić to na tak zwanym wolnym rynku za kwotę nieosiągalną albo czekać 30 lat. No to tu miał $70, tam mógł zarobić na mieszkanie w ciągu kilku miesięcy. No to wiadomo dlaczego. Motywacja jest prosta, ale dlaczego do Indii, a nie do Iranu, a nie do Tajlandii czy Indonezji? Więc zacząłem to grzebać w historii Indii, zacząłem czytać książki i publikacje. I moja książka, obie zresztą, opisują przygody polskich przemytników, ale tylko tak w 60%. 40% objętości książki to są historie dotyczące samych Indii, czy religii, czy historii.
Historii, no właśnie.
I Indie były przez 200 lat kolonią Wielkiej Brytanii. To się zaczęło w ten sposób kilkaset lat temu, że władcy mogolscy, rządzący, potężni władcy, dużo potężniejsi niż francuscy, czy angielscy, czy cała Europa, dali koncesje handlowe kompanii wschodnioindyjskiej i ta kompania założyła swoje przyczółki w Bombaju, znaczy w ogóle w miejscu, gdzie jest dzisiaj Bombaj, w Kalkucie. A w momencie, gdy 100 lat później nastąpił okres takiej słabości w Indiach politycznej, przejęli kontrolę nad całymi Indiami. I no i zrabowali ten kraj, no po prostu. Kraj, który był najbogatszy, stał się najbiedniejszy na świecie. I w momencie, gdy Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku, elity Indii uznały, że nie potrzebują żadnego kapitału zagranicznego, nie potrzebują żadnych technologii, że oni mają dużo mieszkańców i sami wszystko wyprodukują. I wprowadzili gigantyczne, bardzo wysokie bariery celne, zakazy importu. W tym czasie w Indiach nie było żadnych
czyli
marek
zachodnich.
Czyli doprowadzili
do zacofania po prostu.
Po prostu takiej autarki, tak. No, z motywów takich, bo tak, wpuścimy Coca-Colę, a później przejmie cały kraj, tak jak kiedyś wpuściliśmy kompanię wschodnioindyjską. I w związku z tym nie. I wprowadzili te wysokie bariery.
No i to jest jest świetny właśnie sprawa na czarny rynek, prawda? Jak czegoś nie ma, to można w ten sposób załatwić.
Indie były tak krajem biednym, ale kilka procent osób to była klasa średnia. No i oni chcieli te magnetowidy, no chcieli oglądać z kaset filmy.
A Polacy nie chcieli? Też chcę. Cezary Borowy przebił szklany sufit i wyjechał do Indii. Początkowo był przemytnikiem elektroniki, a później postanowił sięgnąć po więcej. A szczegóły w dalszej części rozmowy. Zapraszam do pozostania z nami.